Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o europejskich planach wychodzenia z obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i uwagach oraz zastrzeżeniach do nich Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Solidarności. A także o tym, czy środki ochrony dla pracowników związane z koronawirusem przedsiębiorca może wliczyć w koszty oraz o pracy zdalnej i o niezwykłym zawodzie, jakim jest audytor pracy robotów biurowych.
Wywiad z ekspertem.
Moim gościem w studio jest dzisiaj pani Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Komisja Europejska wydała zalecenia, taką swoistą mapę drogową, mówiącą o tym, w jaki sposób należy wychodzić z obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. A Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ma wiele zastrzeżeń do tej mapy. Jakie są to zastrzeżenia przede wszystkim?
No może jednak zacznijmy od tego, że w stanowisku Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych no pierwszym takim podstawowym akcentem był jednak fakt, że to jest pozytywne, że ta mapa drogowa powstaje, że przede wszystkim trzeba utrzymać solidarność państw członkowskich, że trzeba podejmować działania w sposób wspólny i w sposób skoordynowany. Więc tym pierwszym elementem, na który chciałam zwrócić uwagę, jest dostrzegana przez EKZZ wartość w tych działaniach komisji utrzymujących pewną koordynację, starających się utrzymać koordynację pomiędzy państwami członkowskimi w tej fazie wychodzenia z pandemii.
Ale jednak...
Ale oczywiście, jak pani słusznie zauważyła, jak najbardziej są do tej mapy drogowej zastrzeżenia i one są przede wszystkim związane z niedostatecznym dostrzeżeniem, zaakcentowaniem kwestii związanych z bezpieczeństwem, higieną pracy, z tym, że należy wprowadzić pewne nowe rozwiązania, które adresują tą sytuację, z którą mamy do czynienia. W tej chwili konieczność zachowania większego społecznego dystansu w pracy, większej fizycznej odległości pomiędzy pracownikami, większej odległości także pomiędzy pracownikami w fazie na przykład transportu, prawda, dostarczenia dojazdu do miejsca pracy. Generalnie chodzi o to, że ta mapa drogowa, jakby oczywiście ona tam takim jednym skromnym zdaniem wskazuje, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są istotne, ale w ocenie EKZZ-u, także w ocenie Solidarności, te kwestie związane z tym, jakie rozwiązania winny być rekomendowane państwom członkowskim w kontekście nowych sposobów wykonywania pracy ze względu na epidemię COVID-19, w tej mapie drogowej powinny być o wiele silniej zaakcentowane.
Bo tutaj chyba Solidarność wskazuje, że to inspekcja pracy powinna egzekwować środki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy.
Oczywiście, no to generalnie zawsze jest funkcja Państwowej Inspekcji Pracy. Też dobrze by było, aby w samej mapie drogowej komisja w sposób bardziej jednoznaczny wskazała na rolę inspekcji pracy, no przecież to w poszczególnych państwach członkowskich, ale także najważniejszy element, aby ta mapa drogowa później wdrażana w poszczególnych państwach, aby ona była właściwa, skuteczna, ten element jest zaznaczony w dokumencie komisji, ale znowu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych chodzi, aby on był silniej wyakcentowany, bardziej pierwszoplanowo. To jest kwestia dialogu społecznego, kwestia konsultacji.
A dialog społeczny, tutaj wskazaliście, że w fazie wychodzenia z pandemii ta rola dialogu społecznego powinna być większa niż jest.
On przede wszystkim, więc powinien być, i my akurat w wypadku Polski nie jesteśmy jeszcze tak naprawdę w fazie wychodzenia z pandemii. Jesteśmy zgodnie z ocenami części epidemiologów cały czas przed szczytem, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, więc to oczywiście pokazuje, że zróżnicowanie w poszczególnych państwach. Ale problem polega na tym, że w tej chwili, już te działania, które w tej chwili rząd podejmuje, czy związane z tak zwaną drugą tarczą antykowidową, są podejmowane w sposób bardzo samodzielny. Tutaj Solidarność wskazuje na liczne zastrzeżenia do tych działań. One są przede wszystkim związane z kwestią niepodniesienia wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych. W tej chwili mamy do czynienia z kompletnie w naszym odczuciu patologiczną i po prostu absurdalną sytuacją, której tak zwane świadczenie postojowe dla osób, które były na umowach cywilnoprawnych, dla osób, które wykonywały działalność gospodarczą, której w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia jest zasadniczo wyższe od zasiłku dla osób bezrobotnych. Ja to jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że postulat podniesienia wysokości zasiłku był artykułowany i przez polskie związki zawodowe, i przez organizacje pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego. Chodzi mi tutaj o wspólne stanowiska jeszcze zanim w ogóle mieliśmy do czynienia z epidemią. Więc ten postulat podniesienia wysokości zasiłków, no to nie jest żaden nowy postulat, ale w obecnej sytuacji on jest no, niezmiernie istotny, pierwszoplanowy. I działania, które zostały podjęte w pierwszej, drugiej tarczy, no pokazują nam jeszcze większą jakby nieracjonalność tych działań ustawodawcy. Mamy także duże zastrzeżenia dotyczące samej konstrukcji zwolnienia ze składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ona nie jest w całości bądź w części składki, nie jest powiązana ze spadkiem obrotów, nie jest powiązana z tym, że COVID-19 w jakiś sposób wpłynął na sytuację tej działalności. Niestety mamy do czynienia z bardzo takimi samodzielnymi działaniami po stronie rządu i ten proces konsultowania z partnerami społecznymi jest mocno niezadowalający.
Z partnerami społecznymi, czyli strona związkowa
i pracodawców. Z związkami zawodowymi, z organizacjami pracodawców. To są te organizacje, które reprezentują bądź interesy świata pracy, bądź interesy pracodawców. Także Międzynarodowa Organizacja Pracy wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie tymi rozwiązaniami, które się w polskiej legislacji pojawiły, pozwalające w okresie pandemii premierowi na całkowicie swobodne odwoływanie przedstawicieli zasiadających w EDS-ie, zarówno strony związkowej, jak i organizacji pracodawców. Więc ja to wszystko w tym miejscu mówię bardziej w takim jakby generalnym kontekście. To muszą być działania, które muszą być konsultowane i nie mogą być podejmowane w sposób całkowicie samodzielny. My oczywiście mamy świadomość pewnej nadzwyczajności, szczególności tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, no to jest jasne. No niestety, no, znowu patrząc z tej perspektywy europejskiej, bo zaczęłyśmy rozmowę od Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, czyli trochę od poziomu ponadnarodowego, prawda, europejskiego. No niestety widać, że w tych państwach, w których dialog społeczny, jeżeli on funkcjonował dobrze przed okresem pandemii, to także w okresie pandemii te działania są podejmowane w sposób skoordynowany i w sposób wspólny i w wyniku konsultacji z partnerami. Oczywiście w wyniku konsultacji to nie znaczy, że w Danii, w Szwecji wszystkie oczekiwania związków zawodowych zostały przez rządy zrealizowane, ale w konsultacji to oznacza, że nastąpił wymiana i pewne zrozumienie argumentów jednej i drugiej strony. A w tych państwach, no tutaj także Węgry są przykładem państwa, w którym bardzo, w sposób bardzo samodzielny są realizowane zmiany dotyczące tamtejszego kodeksu pracy, czy tamtejszych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego świata pracy. No więc te państwa, w których ten dialog społeczny przed pandemią kulał, no niestety no zupełnie w okresie pandemii nie nastąpiło jakieś przemyślenie tej kwestii przez różne strony rządowe w różnych państwach. No, Polska jest niestety przykładem takich właśnie sytuacji.
Ale w Polsce przecież dialog społeczny funkcjonował.
No wie pani, tylko że ja tego nie neguję. Ja używam słowa kulał, więc ja tutaj absolutnie byłabym bardzo daleka od stwierdzenia, że Polska jest przykładem państwa, w którym nie ma żadnych struktur dialogu społecznego. No oczywiście, że one są i oczywiście, że w jakimś zakresie dialog społeczny
funkcjonuje,
mniej czy bardziej efektywny był prowadzony, ale niestety pokazuje to, że tam, gdzie on nie był silny, tam w okresie
szczególnie trudnym
zagrożenia COVID-19, no trudno jest tutaj jakby szukać tych dobrych, funkcjonujących podstaw.
Wychodzenie z pandemii, a powrót do pracy. Co jest ważne? Na co należy zwrócić uwagę?
Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o wychodzenie z pandemii, wyszliśmy od unijnej mapy drogowej, więc zwróćmy uwagę na te elementy, o których tam się mówi. Tam się zwraca uwagę na to, że grupy najbardziej zagrożone powinny być dłużej chronione, czyli osoby starsze, czyli osoby, które mają choroby przewlekłe, czyli że pewne zasady tego dystansu społecznego powinny być stosowane w sposób taki zracjonalizowany, w ten sposób, że nie zupełnie powszechnie. No i to przekłada się też na nasz pewien powrót do pracy, prawda? Nam mogę tutaj dać przykład firmy w Krakowie, że osoby po 60 roku życia są zwolnione z wykonywania, pracy nie wykonują. Ano dlaczego? Zachowanie prawa do wynagrodzenia. Ano dlatego, że właśnie są osobami starszymi i ta liczba chorób przewlekłych u nich jest większa. W dialogu ze związkami zawodowymi podjęto decyzję dotyczącą jakiejś określonej kategorii pracowników, prawda? Więc ja podaję ten przykład, aby pokazać, że oczywiście tu nie ma jakichś jednych rozwiązań, które by pasowały do każdej sytuacji i pasowały do sytuacji każdej firmy, zależnie od sposobu jej działania, zasobów finansowych, możliwości, wielkości, no tysiąca różnych czynników, ale chodzi mi o to, że tą całą organizację procesu pracy musimy prześwietlić przez nowe zagrożenia związane właśnie z COVID-19. Jeżeli chodzi o większość miejsc produkcji, no to te kwestie związane będą przede wszystkim z rozgęszczeniem Czyli na przykład skróceniem poszczególnych zmian, tak aby grupy pracowników nie spotykały się w szatni. W inny sposób muszą funkcjonować stołówki, w inny sposób muszą funkcjonować ta przestrzeń wspólna. I oczywiście ta przestrzeń wspólna wymaga daleko idącej, ciągłej, nieustającej dezynfekcji. Te wszystkie klamki, inne miejsca, które w naturalny sposób dotykamy. Następna sprawa to jest kwestia dostępu do testów. No to przede wszystkim chodzi o te zawody związane z ochroną zdrowia, prawda? Czyli to, aby osoby, które wykonują te zawody na pierwszej linii frontu, czy to są ratownicy medyczni, czy to są pielęgniarki, czy to są lekarze, czy to są położne, czy to są diagności, no te osoby muszą mieć dostęp do ciągłego testowania, aby też z punktu widzenia ich po prostu psychiki ta praca była w mniejszym stopniu obciążająca, a przede wszystkim też, aby można było odizolować te osoby w maksymalnie szybkim momencie, ze względu na to, że ochrona zdrowia jest tym naturalnym miejscem przenoszenia się pomiędzy ludźmi tego zagrożenia związanego z wirusem.
Podsumowując, Solidarność wskazuje na różne ważne kwestie i apeluje do rządu o skuteczny dialog społeczny przy podejmowaniu
Przede wszystkim apelujemy do rządu o dialog, apelujemy do rządu o wymianę informacji, apelujemy do rządu o to, żeby nie podejmował działań w sposób taki, który jest w żaden sposób nieskonsultowany z partnerami społecznymi.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ciekawostki.
W niektórych zakładach pracownicy nie muszą nosić maseczek ochronnych, między innymi wtedy, kiedy zachowują odpowiedni odstęp. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Czy w takim wypadku przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na zakup maseczek ochronnych dla siebie i swoich pracowników? I czy może również odliczyć VAT? Te kwestie wyjaśniła radca prawny Joanna Klejna-Galińska w rozmowie z Dominiką Raszkiewicz.
Koronawirus postawił przed większością firm wyzwania, z którymi te dotychczas nie musiały się mierzyć. Przedsiębiorcy organizują tym pracownikom, w odniesieniu do których jest to możliwe, pracę zdalną. Pozostałym mają obowiązek zapewnić warunki pracy, w których ryzyko zakażenia będzie dużo mniejsze, a idealnie byłoby, gdyby ono było minimalne. W związku z tym ponoszą liczne koszty – na maseczki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, żele do dezynfekcji, kombinezony ochronne czy osłony z pleksji, szczególnie w sklepach i działających punktach usługowych. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Bez wątpienia te, które stanowią realizację obowiązków przewidzianych przez prawo, tak. Mam tu na myśli maseczki, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji. W przypadku pracowników służby zdrowia także kombinezony ochronne, przyłbice i inne środki ochrony osobistej. Co jednak w sytuacji, gdy firma nabywa towary i usługi, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy jej pracowników, ale ich zapewnienie nie jest obligatoryjne? Wypada odwołać się tutaj do definicji ogólnej kosztów podatkowych. Zgodnie z aktualnymi przepisami są to wszelkie ponoszone przez podatnika wydatki, które mają związek z uzyskiwanymi przychodami i może być to związek bezpośredni albo pośredni, które mają na celu zachować źródła przychodów albo mają na celu zabezpieczyć źródła przychodów tego podatnika. Definicja ta, jak widać, jest bardzo szeroka, ogólna, uniwersalna. Przekładając ją na aktualną sytuację firm, należy wskazać, że każdy wydatek, który ma uchronić firmę przed utratą zleceń, ale także taki wydatek, który ma uchronić ją przed masowymi zachorowaniami pracowników, co w efekcie uniemożliwi prowadzenie działalności, będzie miał na celu bądź to uzyskanie, bądź zachowanie czy zabezpieczenie źródła przychodu. Oznacza to, że firma powinna mieć prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych także tych wydatków ponoszonych na dodatkowe zabezpieczenie pracowników, ponad minimum wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów. W kontekście organizowania pracy zdalnej, do kosztów uzyskania przychodu bez wątpienia zaliczymy wydatki na sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie umożliwiające pracę zdalną, a także wszelkiego rodzaju rozwiązania informatyczne oraz ich wdrożenie, które firma musi zorganizować, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy w tym szczególnym okresie i przy tej nowej organizacji pracy. Wydaje się także, że zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych w okresie, gdy z uwagi na zamknięcie funkcjonujących w okolicy firmy restauracji nie mogą oni z nich korzystać, będzie mogło stanowić koszt uzyskania przychodu. Z uwagi jednak na tą ogólną definicję kosztów podatkowych, każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie i indywidualnie powinniśmy weryfikować, czy dany wydatek w kontekście tego, jaką dana firma prowadzi działalność, będzie uzasadniony i będzie miał na celu bądź uzyskanie przychodów, bądź to zachowanie źródła tych przychodów, bądź zabezpieczenie źródła tych przychodów.
Praca zdalna. Czy ma więcej plusów czy minusów? W jakich sytuacjach pracodawca powinien spotkać się face to face z pracownikami? A kiedy może jedynie wirtualnie delegować pracę? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Natalią Bogdan, prezesem Agencji Pracy Jobhouse.
Praca zdalna ma więcej plusów czy minusów?
To oczywiście zależy od pracownika, ponieważ są osoby, które lubią bardzo innych współpracowników, lubią mieć kontakt bezpośredni z klientem, z zespołem i dla nich praca zdalna w odosobnieniu będzie torturą. Ale jednak w większości przypadków, przynajmniej częściowa praca zdalna jest traktowana w dzisiejszych czasach przez pracowników jako duży plus, jako benefit danego miejsca pracy. I nawet jeżeli ta praca zdalna jest możliwa od czasu do czasu, kilka razy w miesiącu czy nawet rzadziej, to na pewno jest mile widziana.
Kiedy możemy poprosić szefa o dzień lub dwa dni w tygodniu właśnie pracy zdalnej?
Przede wszystkim musi nam na to pozwalać nasz charakter pracy, no bo jeżeli jesteśmy na przykład pracownikiem produkcyjnym czy recepcjonistką, no to praca zdalna nie będzie prawdopodobnie możliwa. Ale w każdym innym wypadku, jeżeli na przykład, tak jak ja, pracujemy w branży rekrutacyjnej, gdzie rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbywać zdalnie przez Skype'a, przez telefon, to jak najbardziej możemy o to poprosić. Jeżeli firma jest przygotowana do pracy zdalnej, jeżeli pracujemy na laptopach, mamy komórkę, mamy jakieś narzędzia, które umożliwiają nam połączenie z firmą, to myślę, że w większości przypadków szef na to wyrazi zgodę.
A kto może sobie pozwolić w ogóle na pracę zdalną?
Zdecydowanie osoby, które pracują w pracy tak zwanej biurowej, czyli takiej, która umożliwia wykonywanie zadań niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdujemy.
O plusach już mówiliśmy, a jakie są minusy zdalnej pracy?
Zdecydowanie to brak bezpośredniego kontaktu z zespołem, z innymi ludźmi. Taka praca zdalna wymaga także świetnej organizacji własnej pracy, czasu pracy, samodyscypliny. No bo jeżeli nie mamy kogoś obok siebie, kto w jakiś sposób nas kontroluje, z nami w kontakcie, no to sami musimy sobie narzucić taką dyscyplinę i to może być utrudnione. Także niektóre rzeczy trudniej jest załatwić zdalnie. Jeżeli mamy jakieś kwestie do wyjaśnienia z zespołem, kwestie, które wręcz są wskazane, żeby rozwiązywać face to face, sprawy problematyczne z zespołem, no to tutaj może być nieco trudniej.
Audytor pracy robotów biurowych. Taki zawód pojawi się już niedługo na rynku pracy. O to, na czym będzie polegało jego zajęcie, zapytaliśmy Piotra Kaczmarka z gdańskiego startupu Pirkson. Iwona Wysocka.
Każdego roku w Polsce przybywa robotów w biurach i okazuje się bardzo ważnym elementem to, żeby tymi robotami się opiekować. Roboty są poniekąd jak tacy mało wykwalifikowani pracownicy i oni rzeczywiście potrzebują nadzoru. I zawód, który będzie z tym związany, na pewno będzie to osoba, która będzie monitorowała pracę takiego robota. Oczywiście w dużych firmach pojawią się jeszcze dodatkowe zawody, jak audytor pracy robotów. Duże firmy mają działy audytu wewnętrznego, i te działy audytu wewnętrznego zajmują się audytem pracy ludzkiej. I coraz częściej zauważamy lukę kompetencyjną, że to nie są te same działania, jak audytujemy pracę robotów, bo te ryzyka, które mogą się pojawić w zupełnie innych miejscach. Więc taki audytor również to będzie zawód, który się pojawi. W związku z robotyzacją i opieką nad robotem i audytowaniem robotów na pewno tworzy się już zawód jako projektant robota. czyli osoba, która jest w stanie proces, który działa w biurze, przenieść tak naprawdę na projekt robota, czyli jakie robot powinien mieć zachowania. Więc wokół samej robotyzacji RPA wydaje mi się, że powstanie kilka zawodów, które w tym momencie zastąpią te prace takie operacyjne w biurach, jak prace chociażby te proste prace księgowe, czy to prace proste administracyjne, czy proste prace HR-owe. No i wytworzy się tak naprawdę cała rzesza zawodów, która właśnie będzie zajmowała się tworzeniem, opieką i utrzymaniem takich robotów.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. Prawie 340 milionów złotych trafiło już na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego, poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Przelewy dotarły do 169 tysięcy osób, a kolejne osoby otrzymają pieniądze z tarczy antykryzysowej w najbliższych dniach. Do końca kwietnia na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców może trafić nawet 0,5 miliarda złotych. Od początku kwietnia złożono ponad 1,5 miliona wniosków o pomoc starczy. To wnioski o zwolnienie ze składek, o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców. W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół zasiłki dla rodziców opiekujących się dziećmi do 8 roku życia będą nadal wypłacane. Świadczenie będzie przysługiwać do momentu wznowienia opieki w placówkach edukacyjnych. W tym tygodniu rząd zdecyduje o tym, czy uruchomione zostaną wybrane rodzaje opieki nad dziećmi w przedszkolach, żłobkach i szkołach. Kilka dni temu minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski ogłosił przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków do 24 maja. Do tego czasu uczniowie kontynuują naukę w formie zdalnej. Bezrobocie w marcu wyniosło 5,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła prawie 909,5 tysiąca. Zdaniem ekspertów dane nie pokazują jeszcze wpływu koronawirusa na polski rynek pracy. Gastronomia, turystyka i usługi to branże najbardziej dotknięte ograniczeniami wynikającymi z pandemii. Tylko w tym miesiącu w rejestrach urzędów pracy przybyło 30 tysięcy bezrobotnych, podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. W kolejnych miesiącach bezrobotnych będzie przybywać i najważniejsza jest jak najszybsza ich aktywizacja.
Tymi narzędziami, które są już dzisiaj, je wprowadzać za moment nowe mechanizmy, żeby osoby nie pozostawały właśnie w tym bezrobociu, tylko te branże, które będą jednak przy odmrażaniu gospodarki potrzebowały rąk do pracy, żeby ludzi przekierowywać, a więc inwestować w człowieka, pozwalać mu jak najszybciej zmienić swój profil zawodowy.
Trwają też prace nad zmianą wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie zasiłek przy stażu pracy od 5 do 20 lat wynosi 861 zł przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku, przez kolejne 676 zł. Przedsiębiorcy szukający porad i informacji dotyczących tarczy antykryzysowej mogą przez całą dobę, bez oczekiwania na infolinii, korzystać ze specjalnego programu komputerowego. Chatbot został uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju. System odpowiada na ponad 170 najczęstszych pytań. Jak uzyskać pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców? Czy mogę otrzymać postojowe? Na jakie wsparcie mogą liczyć pracownicy zatrudnieni na umowach zlecenie? To przykłady niektórych z nich. Resort Rozwoju podkreśla, że chatbot wspiera, a nie wyręcza zespół 150 konsultantów, którzy udzielają odpowiedzi na bardziej złożone pytania. Program działa na stronie www.gov.pl/tarcza-antykryzysowa.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Program przygotowany został we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.